Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Arcybiskup Henryk Hozer został ordynariuszem warszawsko-praskim. We Lwowie odbyła się beatyfikacja polskiej szarytki siostry Marty Wieckiej. Tym dwóm wydarzeniom poświęcimy większość sobotniego magazynu. Powiemy też o audiencji Benedykta XVI dla delegacji Macedonii i Bułgarii, podczas której papież wskazał świętych Cyryla i Metodego jako wzór inkulturacji Ewangelii także w dzisiejszych czasach. 24 maja wita Państwa Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI mianował ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej arcybiskupa Henryka Hozera. 65-letni duchowny przez ostatnie 3 lata był sekretarzem pomocniczym Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Funkcja ta obejmuje także przewodniczenie papieskim dziełom misyjnym, w tym nadzór nad wsparciem materialnym dzieła ewangelizacji.
Urodzony w Warszawie lekarz i kapłan należący do Zgromadzenia Pallotynów przez 21 lat pracował w Rwandzie jako misjonarz. W czasie tragicznej wojny domowej między Tutsi i Hutu w 1994 roku pełnił rolę wizytatora apostolskiego z pełnymi prawami nuncjusza. Po powrocie do Europy w 1996 roku pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w Zgromadzeniu Pallotynów we Francji i Belgii. Był m.in. duszpasterzem w strukturach Wspólnoty Europejskiej. Na sekretarza pomocniczego Kongregacji Ewangelizacji Narodów powołał go Jan Paweł II, podnosząc zarazem do godności arcybiskupiej.
Obecnie decyzją Ojca Świętego arcybiskupa Hozera zastąpi na stanowisku sekretarza pomocniczego Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów ksiądz Pier Giuseppe Vacelli. 71-letniego duchownego, który dotychczas pełnił funkcję podsekretarza Konferencji Episkopatu Włoch i przewodniczącego Komitetu do spraw Pomocy Charytatywnej dla Krajów Trzeciego Świata, Benedykt XVI wyniósł do godności arcybiskupiej.
Co o sobie mówi arcybiskup nominat warszawsko-praski Henryk Hozer? Posłuchajmy archiwalnego nagrania z dnia jego sakry biskupiej w 2005 roku.
Urodzony w Warszawie, pierwsze powołanie wydawało się lekarskie.
Tak, i sformułowanie jest poprawne, dlatego że znając wiele innych zawodów, pochodzę ze znanej ogrodniczej rodziny, stwierdzam, że jednak zawody wykonywane z sercem mają element powołania, jakiś wymiar charyzmatyczny. I medycyna na pewno należy do takich zawodów, które wykonuje się przez szczególną postawę i bliskość z człowiekiem i poczucie odpowiedzialności za niego. I dlatego jest to piękny zawód, bardzo wymagający, pochłaniający całkowicie. Ale zawód, który jest szkołą życia, który jest szkołą realizmu również, który wymaga dużej logiki, bardzo precyzyjnego myślenia i wymaga ogromnej wiedzy.
Dochodząc do tego zawodu lekarza jeszcze przed okresem studiów, rzeczy, które najbardziej utkwiły księdzu arcybiskupowi z okresu pobytu w domu.
Należę do pokolenia powojennego, urodziłem w czasie okupacji. Ojciec został rozstrzelany w Powstaniu Warszawskim na Woli, mój dziadek zresztą też. I była to rodzina, która się tułała, dlatego że cały dorobek rodzinny został zniszczony przez wojnę, a później próby odbudowania dorobku pokoleń ogrodników warszawskich okazały się płonne wobec tej siły nacjonalizacji, rozmontowywania tego, co było. I w związku z tym żyliśmy biednie i tułaczo. Najwcześniejsze dzieciństwo spędziłem w Wielkopolsce u babci, w pobliżu Śremu. Później mieszkaliśmy pod Warszawą, w domu mojego stryja, w parafii Żbikowskiej, na przedmieściach Pruszkowa. I stamtąd mam też wspomnienia dotyczące mojej inicjacji wiary. Byłem ministrantem. Ministrantury po łacinie uczyła mnie moja mama, która znała bardzo dobrze grekę i łacinę, ponieważ skończyła gimnazjum klasyczne i miała 8 lat łaciny i 6 lat greki. Nawet gdy byłem klerykiem, to pobierałem korepetycje u mamy z greki właśnie. I mama uczyła mnie ministrantury i przez 6 lat byłem ministrantem. Więc to też gdy odczytuję swoje życie ex post, na pewno jakiś miał wpływ na dalsze moje dzieje. Niemniej to był okres również bardzo szczęśliwy, okres, kiedy najwięcej mi rodzina dawała. Czasy stalinowskie, gdy chodziłem do szkoły podstawowej, były czasami uniformizmu ideologicznego i w związku z tym szkoła nie była pociągająca. Szkoła wydawała się wroga. Natomiast historia prawdziwa, interpretacja rzeczywistości dokonywała się w rodzinie. I właśnie rodzinie dużo zawdzięczam. Moje stare ciotki opowiadały mi wspomnienia z swojego życia. Również w Żbikowie była duża biblioteka jeszcze z okresu przedwojennego, nawet sprzed I wojny światowej. Tam czytałem na przykład wydanie Sienkiewicza w takim wczesnym wydaniu przed I wojną światową. A więc była to szkoła życia, która mnie przygotowywała do dalszych etapów, które następowały po sobie z dość dużą zmiennością, muszę powiedzieć.
No właśnie, a ten wybór medycyny, to był wybór bardzo samodzielny, czy też może ktoś ukierunkowywał?
Nikt nie ukierunkowywał. Mama nam dawała całkowitą wolność. Również na nas złożyła odpowiedzialność za nasze wykształcenie, mówiąc, że ona tej szkoły już dla siebie nie potrzebuje. Jeżeli my się mamy uczyć, to dla siebie i dla naszego przyszłego życia. I to nas ogromnie dyscyplinowało. Będąc w szkole średniej, w liceum Tomasza Zana w Pruszkowie, między innymi rozczytywałem się w książce Ciała i dusze Vandermeersza, gdzie była opisana historia lekarza. Poza tym w domu spotykałem studenta medycyny z dalekiej rodziny ze Śląska i te czynniki chyba też wpłynęły na to, że wybrałem medycynę. Miałem duże skłonności do biologii, nauk biologicznych, to chyba u nas jest w genach. A więc wybór medycyny był dla mnie wyborem i dyscypliny biologicznej, ale też wyobrażałem sobie, że medycyna mi przyniesie po części jakąś odpowiedź na tajemnicę człowieka. Dodam tylko, że idąc na studia medyczne, świadomie wykluczyłem kapłaństwo. Uważałem, że to jest piękne powołanie, ale nie dla mnie.
Co zadecydowało o tym, że jednak te pierwsze pragnienia bycia lekarzem zostały na boku, a zdecydował się ksiądz arcybiskup na seminarium?
Mogę powiedzieć, że moje powołanie miało cechy powołania Pawłowego, do czego się przyznaję. Gdybym już pod koniec studiów i odczuwałem pewien niepokój egzystencjalny, medycyna mi też nie przyniosła wszystkich odpowiedzi na pytania, jakie sobie stawiałem, gdzie uświadamiałem sobie, że mam jeszcze do wyboru bardzo ważną część życia, mianowicie czy życie rodzinne, czy życie w jakiejś mierze konsekrowane w stosunku do jakiejś większej sprawy. Także po roku ustąpiłem i pojechałem do Palotynów, by dowiedzieć się cokolwiek o zgromadzeniu, ale przede wszystkim o fenomenie powołania, który był dla mnie obcy. Rok później przyniosłem papiery, prosząc o przyjęcie do zgromadzenia.
Nastał okres seminarium i okazało się, że powołanie nie tylko jest prawdziwe, ale że jest misyjne.
Tak, ja początkowo nie stawiałem żadnych warunków. Uważałem, że nie jest moją rolą stawianie Kościołowi warunków, co ja mam robić, kiedy mam robić i w jaki sposób mam to robić. Uważałem, że to powinna być decyzja moich przełożonych, którzy mnie skierują tam, gdzie uważają, że to jest potrzebne. I gdy byłem na drugim roku studiów, rzeczywiście nad seminarium, który zresztą na fasadzie nosi napis Euntes Docete Omnes Gentes, krążył duch misyjny, ale nie był jeszcze wcielony. I pod wpływem rozmowy takiej zachęcającej ze strony mojego profesora wówczas, księdza Henryka Kietlińskiego, założyliśmy ruch misyjny wśród studentów, który nazwaliśmy wspólnotą misyjną. I proszę sobie wyobrazić, że ta grupa założycielska w całości wyjechała na misję.
W przypadku księdza arcybiskupa okazało się, że była to Rwanda. Co więcej, okazało się, że w jakiś sposób da się połączyć doświadczenie lekarza z pracą misjonarza.
Na misjach to trzeba połączyć, dlatego że potrzeby od strony służby lekarskiej są ogromne. Zresztą w przypadku Pana Jezusa było podobnie, bo zajmował się bardzo często chorym ludzkim ciałem. I nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, że powinienem podjąć obydwa wyzwania, i to medyczne, i to duszpasterskie, misyjne. Ale łączenie w praktyce dwóch tak równolegle przebiegających nurtów, które, jak powiedziałem, są zaborcze i wymagają całkowitego poświęcenia, nie jest zawsze łatwe. I stąd wybierałem tego typu pracę lekarską, która umożliwiła mi jednocześnie moje zaangażowanie duszpasterskie, sakramentalne, łącznie z przypowiadaniem Słowa Bożego, łącznie z duszpasterstwem bezpośrednim w stosunku do naszych parafian.
Tuż przed przyjazdem do Rwandy ksiądz arcybiskup zrobił specjalizację z medycyny tropikalnej. Okazało się, że czas, w którym przyszło w Rwandzie pracować, był czasem trudnym.
Gdy myśmy przyjechali do Rwandy w połowie lat 70., Rwanda obchodziła 75-lecie chrześcijaństwa i to był kraj właściwie o bardzo utrwalonym pokoju i dobrym współżyciu tych, którzy wówczas w Rwandzie byli, z obydwu plemion. Nie było konfliktów otwartych. Myśmy przyjechali 2 lata po zamachu stanu w Rwandzie i ustaliła się sytuacja dość harmonijnego rozwoju, która trwała do końca lat 80. i dopiero później została zakłócona przez siły przekraczające możliwość Rwandy, jeśli chodzi o rozwiązanie problemów, jakie się pojawiły, czy możliwości rozwiązania tych problemów. Myśmy mieli 15 lat bardzo dobrej pracy organicznej, w dobrej atmosferze. Być może to był kraj trochę uśpiony też przez właśnie ten jakiś taki ustrój, który zdawał się być całkowitym państwem opiekuńczym. Niemniej te lata wspominamy dobrze i nie były to lata dramatyczne. Były to lata ciężkiej pracy, były to lata bardzo intensywnego działania, dlatego że w Rwandzie odległości są małe, ale ludzi jest ogrom. I myśmy pracowali właśnie z tłumami pod każdym względem, zarówno w przychodni lekarskiej, w szpitalu, czy w parafii przychodzą tłumy, nie pojedyncze osoby, tłumy. I potraktować tłumy w sposób personalny, personalistyczny, to jest też duże wyzwanie dla misjonarzy. A później przyszły czasy tragiczne, które wprowadziły nas w sytuacje zupełnie ekstremalne. I te czasy w jakiejś mierze trwają do dzisiaj, dlatego że po tym, co się stało w Rwandzie, oczywiście to społeczeństwo jest tak głęboko zranione we wszystkich swoich składnikach, we wszystkich swoich osobach, nie tylko w tych, którzy byli uczestnikami tych wydarzeń, ale ich dzieci. To jest, ja mówię i wydaje mi się, że to jest adekwatne, mechanizm grzechu pierworodnego. Rodzice dokonali tych niesłychanych zbrodni, ale dzieci ponoszą konsekwencje. Także społeczeństwo będzie chore jeszcze przez pokolenia i nie da się wymazać z pamięci narodów i inne kraje nam to podpowiadają, czy Izrael, czy Armenia, czy Kurdystan, że masowa zbrodnia przeciwko życiu ludzkiemu zostawia trwałe ślady w historii i trwałe ślady w zbiorowej pamięci.
Z arcybiskupem Henrykiem Hozerem rozmawiał ksiądz Józef Polak.
Na konieczność rozwijania kultury życia i miłości na wzór siostry Marty Wieckiej wskazał kardynał Tarcisio Bertone. W imieniu Ojca Świętego przewodniczył on we Lwowie beatyfikacji polskiej szarytki. Watykański sekretarz stanu przypomniał heroizm, z jakim będąc pielęgniarką służyła ona chorym. Zmarła zarażając się tyfusem, po tym jak w miejsce ojca rodziny przeprowadziła dezynfekcję izolatki po tej śmiertelnej chorobie. Kardynał Bertone zaapelował do pracowników służby zdrowia, by służyli chorym z takim oddaniem jak nowa błogosławiona.
La Beata Suor Marta Wiecka.
Niech błogosławiona siostra Marta Wiecka obudzi w was troskę, uwagę i oddanie dla wszystkich chorych. Człowiek jest zjednoczeniem ciała i duszy. Opiekując się chorymi, nie zapominajcie, że dla pełnego oraz prawdziwego zdrowia trzeba także mieć na uwadze jego duchowe potrzeby. Jakże bardzo chorym i cierpiącym potrzebne jest spotkanie z Bogiem. Jak jest potrzebną ochrona i rozwój kultury życia i miłości, aby skutecznie zaprzeczała cywilizacji śmierci wraz z jej smutnymi, bolesnymi wskaźnikami, spośród których wspomnę wzrost aborcji i eutanazji. Ta pokorna siostra ze Śniatynia dziś jaśnieje na niebiosach wśród błogosławionych i zsyła do nas hymn życia. Zachęca nas, by kochać życie człowieka oraz ochraniać je na wszystkich etapach, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Na lwowskich uroczystościach oprócz watykańskiego sekretarza stanu byli obecni dwaj kardynałowie, miejscowy ordynariusz Marian Jaworski oraz Stanisław Dziwisz z Krakowa.
Z kardynałem Bertone współkoncelebrowało 28 biskupów z Polski i z Ukrainy. Tu kilkunastu kapłanów. Przybyło prawie 1000 sióstr zakonnych i kilka tysięcy wiernych. Pogoda była wyśmienita, ludzie zadowoleni. Ze strony miasta było widoczne wielkie przygotowania, chociażby służb porządkowych sektorów, przygotowaniu placu. Postać siostry Marty stała się praktycznie znana dla każdego tutaj z mieszkańców Lwowa, myślę, że nawet i Ukrainy, dlatego że jest to postać ekumeniczna, która łączy różnych ludzi, różnych narodowości, wyznań. Miejscem takiego zjednoczenia jest właśnie jutrzejsza uroczystość Śniatyń, grób, gdzie została siostra pochowana. Kościół zyskuje nową błogosławioną wzór. Ten gest beatyfikacji sprawił, że Kościół został pokazany wobec świata też, że jest taki Kościół, że rozwija się i że mieszkają tutaj ludzie, którzy rzeczywiście dążą do świętości. Dla Radia Watykańskiego ze Lwowa ksiądz Marian Skowera.
Siostra Marta z oddaniem pełniła swą posługę pielęgniarki, troszcząc się także o zbawienie chorych, mówi wicepostulatorka w jej procesie beatyfikacyjnym siostra Józefa Wątroba.
Na oddziale siostry Marty nikt nie umierał bez sakramentu pojednania. Umiała tak swoją modlitwą, swoją postawą zachęcić, że właśnie ci, którzy zbliżali się do tego przejścia, przystępowali do sakramentu pokuty i zdarzały się też konwersje. Jeśli chodzi o lekarzy, pielęgniarki, uważają, że siostra Marta powinna być patronką pielęgniarek. Są tacy, którzy uważają, że siostra Marta powinna być jedną z patronek jedności, jedności między poszczególnymi wyznaniami. W tych miejscach, gdzie ona pracowała, była bardzo zróżnicowana ludność. Byli Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Żydzi. Oni tak samo trafiali do tych szpitali jako pacjenci. Dla siostry Marty nieważne było, z jakiego narodu ten chory człowiek pochodził. Dla niej było ważne, że to jest ktoś, kto potrzebuje jej pomocy. Tak samo nie kierowała się nigdy tym, kto przynależy do jakiego wyznania. Ta posługa była wykonywana z wielkim poświęceniem, z wielkim oddaniem, miłością. Może więc siostra Marta być wzorem oddania Panu Bogu poprzez właśnie posługę drugiemu człowiekowi.
Aktualność przesłania świętych Cyryla i Metodego przypomniał papież, przyjmując delegację Macedonii i Bułgarii. Przybyły one do Rzymu tradycyjnie na obchodzoną dziś przez kościoły wschodnie, używające kalendarza juliańskiego, uroczystość świętych Cyryla i Metodego. Cyryl spoczywa bowiem w rzymskiej bazylice świętego Klemensa. W skład obu delegacji weszli przedstawiciele władz państwowych oraz kościołów prawosławnego i katolickiego. Na czele gości macedońskich stał premier Nikola Gruevski. Zwracając się do nich, Benedykt XVI wskazał, że obaj współpatroni Europy stali się pomostami między wschodem a zachodem. Uczą nas oni autentycznej nadziei i przyjaźni między narodami. Przemawiając do delegacji Bułgarii na czele z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Ivaljo Kalfinem, papież zwrócił uwagę na bogate dziedzictwo kultury, jakie zapoczątkowali w tym kraju ci święci bracia.
Na dzieło ewangelizacji, którego z apostolską gorliwością dokonali święci Cyryl i Metody na terytoriach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, trzeba dziś nadal patrzeć z uwagą. Stanowi bowiem wzorzec inkulturacji wiary w jej istotnych elementach, również w epoce postmodernistycznej. Ewangelia nie osłabia tego, co autentyczne w różnych tradycjach kulturowych, natomiast pomaga człowiekowi wszystkich czasów rozpoznawać i realizować autentyczne dobro oświetlone blaskiem prawdy. Zadaniem chrześcijan jest zatem utrzymywać i umacniać głęboką więź istniejącą między Ewangelią, misją uczniów Chrystusa i ich poszczególnymi tożsamościami kulturowymi. Odkrywanie na nowo chrześcijańskich korzeni ważne jest w budowaniu społeczeństwa, w którym byłyby obecne wartości duchowe i kulturalne płynące z Ewangelii.
Wysłuchali Państwo sobotniego magazynu z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.